studio Radia Lublin, profesor Monika Baryła-Matejczuk, psycholog. Rozmawiamy o ciele, o cielesności, o akceptacji ciała, świadomości ciała. I musimy wyjść od tego, nawiązać do tego, o czym była mowa w pierwszej części naszej rozmowy, czyli te komunikaty raniące, te zapadające w naszej świadomości, podświadomości, że jestem niewystarczający, niewystarczająca. Tak. Bardzo często słyszymy, masz nie taki nos, masz nie takie włosy, masz nie taki kształt twarzy, o, ale ma końską twarz. No i już mamy tę aktorkę, która będzie robiła takie pozy, żeby ustawić się w taki sposób, żeby nie było widać, że ma pociągłą twarz, żeby nikt nie powiedział o niej końska twarz. A przecież to jest przemocowe, co zostało tam powiedziane. Albo będzie ustawiał tak ten nos, żeby złapać takie ujęcie, żeby on się ładnie komponował. Ja wczoraj oglądałam Matrixa i zwracam mu honor, bo pierwsze 44 minuty sprawiły, że się poddałam, ale to drugie podejście sprawiło mi dużą przyjemność. Jednak nowy Matrix jest okej. I zachwycałam się twarzami. I tak patrzyłam w kategoriach, bo ja lubię patrzeć na twarze, na oczy, na to, jak poukładana jest ta cała, to całe dzieło sztuki tak naprawdę.
Kompozycja.
Tak, że oddzielnie nos mógłby się wydawać nie taki, bo tu za gruby na przykład, ale w tej całości jest dziełem sztuki, jest przepiękne.
Że natura podpowiada, że to tak miało być.
No i tutaj przychodzą nam na myśl te wszystkie osoby, które porobiły sobie takie usztywniacze, takie duże albo takie deformacje. Bo oczywiście fajne są to takie ingerencje lekkie, czy dobrze zrobione, ale nie zawsze wyjdzie, nie zawsze się
udaje. Tak trudno o granicę, nie? Tak trudno jest, bardzo trudno o granicę. No do siebie jesteśmy w stanie bardzo szybko się przyzwyczaić. No trochę to jest wynik tej kultury obrazka, no że my mamy te obrazki, oglądamy te obrazki, przeglądamy na tych różnych mediach społecznościowych też obrazki, tak? Czyli tam zdjęć robionych ileś, żeby było to jedno, na którym się wygląda niezwykle korzystnie.
Znasz takie opowieści? Takie relacje ludzi?
Tak, które, znaczy myślę sobie, że w ogóle temat, zagadnienie wyglądu jest dla wielu osób bolesnym kompleksem i wiele takich kobiet, które mówią, ja na przykład nie mam zdjęć z wakacji, bardzo dbałam o to, żeby nikt mi nie robił zdjęć na plaży, albo miałam wesele swojego dziecka i nie mam z niego zdjęć, bo bardzo dbałam o to, żeby nikt tego zdjęcia mi nie zrobił. Bo ja uważam, że źle wyglądam na zdjęciach, co oznacza w środku, uważam, że ja źle wyglądam. No i teraz kto to ocenił, kto to powiedział, jakim kanonem, jaką kalką my się kierujemy, żeby być w stanie komuś powiedzieć, że on źle albo dobrze wygląda. I myślę sobie, że to jest bardzo trudne, bo w tej całej kulturze obrazka są te obrazki cieszące oko, które mają być jakieś ładne, estetyczne. Jest estetyka, która się gdzieś mieści w kanonach, które znowu ktoś wypracował. Przecież wiemy też, jak te różne naleciawości też całego tego rynku erotycznego, pornograficznego, te sposoby robienia sobie zdjęć, które eksponują pośladki i tak dalej, no to się te kultury przenikają i one wchodzą w taki kanon, który mówimy, tak powinno się pozować do zdjęcia. Na zdjęciu masz mieć tak wyprostowaną stopę, żeby noga wyglądała na długą, a tyłek wyglądał na jakiś. I choć to się wydaje bardzo kolokwialne i bezpośrednie, no to wiele osób po prostu tak robi, żeby dobrze wyglądać na obrazku, żeby dobrze wyglądać na zdjęciu. I to zdjęcie musi zostać zaakceptowane, żeby móc jakby je gdzieś opublikować, to znaczy pokazać je szerszej publiczności. Natomiast no, my sobą jesteśmy 24 godziny na dobę i jeżeli nie żyjemy w próżni, rzadko kto żyje, no to jakby spotykamy się z innymi ludźmi, to znaczy, że oni nas widzą i fajnie by było wiedzieć i widzieć, jak inni nas widzą. I w tym nie ma nic złego, ale pod warunkiem, że jeżeli my przyjmujemy siebie takimi, jakimi jesteśmy, to się nie da zmienić, zanim ja zaakceptuję. I taka próba bardzo szybkiego, dynamicznego przejścia od nie lubię siebie, swojego wyglądu, mam to nie takie, to nie takie, to nie takie, do zmienię to, nic nie zmieni, najogólniej mówiąc. Bo jak się człowiek chce przeskoczyć przez ten etap przyjęcia, zaakceptowania i zdecydowania w konsekwencji, to jakie są rzeczy, które są moje, czynią mnie tym, kim ja jestem. W psychologii pozytywnej mówimy zasób sygnaturowy, coś, co czyni mnie tym, kim ja jestem. Więc jakbyśmy to przenieśli z osobowości i temperamentu na wygląd, to są pewne moje cechy, które czynią mnie tym, kim ja jestem. Właśnie to mnie konstytuuje, to jest moja tożsamość, to jestem ja jako osoba. Takie mam włosy, takie mam oczy, taki mam wygląd, taki mam kolor skóry. I teraz, czy ja się czuję dobrze w tym mieszkaniu, w którym mieszkam, w tym ciele, w którym jestem? I też jak mierzymy samoocenę człowieka, czyli różnego rodzaju te kwestionariusze mamy do pomiaru obrazu siebie, który często jest tożsamy z samooceną, nie zawsze, bardziej tutaj mówimy o takim poznawczej ocenie siebie, to tam też są aspekty ludzkiego wyglądu. Czyli czy ty, stojąc nago przed lustrem, lubisz siebie, akceptujesz siebie, przyjmujesz siebie. W ogóle pierwsze pytanie, czy ja jestem w stanie to zrobić, zobaczyć siebie jako człowieka, tak zbudowanego. I to normalizowanie wiedzy na temat ludzkiego ciała, że ono nie wygląda tak, jak wygląda na zdjęciach. Choć się robi tego mnóstwo, to my i tak po części będziemy kierować się własnymi kompleksami, czy wybierać takie obrazki, które będą w dużej mierze inne niż ja jestem. O tak to ja bym chciała wyglądać. O tak.
Wróćmy do tego okresu, kiedy jesteśmy nastolatkami. To jest jeszcze czas w ogóle odkrywania, kim ja jestem, co to jest za świat.
To jest w ogóle czas, na który przypada kryzys tożsamości, czyli kim ja jestem i kim ja chcę w życiu być.
Jak jestem odbierany, odbierana. Tak. I teraz przytoczę taką historię, która mnie się przytrafiła. Czyli to będzie historia pod tytułem Dlaczego nie zostałam aktorką? A właściwie z dwóch powodów. To był jakiś dom kultury w Puławach. Byłam w teatrze, grałam nawet główną rolę. Czułam się ładna, czułam się akceptowana, czułam się pożądana, więc wszystko było okej. I były jakieś warsztaty z dwoma artystkami z Warszawy. Przyjechały takie panie w dojrzałym wieku, ale o minach takich sfrustrowanych, teraz już z perspektywy czasu mogę powiedzieć, zarobione, więc pewnie sobie gdzieś tam dorabiały po tych takich lokalnych domach kultury. Teraz z perspektywy dorosłej kobiety, tak to widzę.
A wtedy były ważne.
Na Zmęczu. No, były paniami aktorkami. Tak. Dla mnie nieznanymi, więc... Ja je wtedy oceniłam jako takie panie z innej ligi, ale jednak aktorki zawodowe. No i przeprowadzały pewnego rodzaju selekcje i mówiły, kto może być aktorem, kto nie. No i zapytałam je, jak one widzą mnie w tym świecie. One tak, trądzik jest, a wiesz, aktorką to się jest wtedy, kiedy ma się idealną cerę. No, to było takie druzgoczące, myślę, że tak z perspektywy tej dziewczynki, bo nawet może nie miałam strasznego trądziku, naprawdę. Więc zaczęłam się przyglądać, kurczę, no faktycznie gdzieś tam...
Że zaindukowały taki pomysł, że to może być problem.
Tak,
no.
Tak. I jakoś tak mnie to odrzuciło. No, a drugi raz to pojechałam z kolegą do szkoły filmowej w Łodzi, gdzie potem jednak studiowałam fotografię, ale fotografię, nie aktorstwo. I poszliśmy po jakieś informatory i pani sekretarka powiedziała, proszę, to informator od samego pana dziekana. I tak z Krzyśkiem powalczyliśmy. I sobie uświadomiłam, że... A jeszcze zaczepili nas aktorzy gdzieś na korytarzu, którzy próbowali nas wciągnąć w jakieś scenki. I wtedy poczułam, że to nie jest moje, że ja nie chcę być aktorką, że chyba nie byłabym dobrym, takim plastycznym tworzywem do pracy reżysera. Tak. Więc może te panie po prostu odkryły, że rzeczywiście nie ma we mnie takiej podatności. Tak. No i okej. I realizuję się w innej formie. Natomiast, no właśnie, takie komunikaty mogą być... O, pamiętam jakiś raniący komunikat ciotki na temat wielkości mojej stopy. Tak. No, Były tego typu rzeczy.
Ja myślę, że jakby się każdy tak trochę zanurzył w tą swoją przeszłość, to gdzieś tam się przypominają takie rzeczy. Mm-hmm. I no i fajnie, jak ty możesz teraz z perspektywy dorosłej kobiety powiedzieć, to było nieuprzejme.
No, dla mnie to w tej chwili to jest pikuś, ale wtedy, tak. wtedy to była duża rzecz. No, wyobraźmy sobie, że jeszcze jest internet, tak? I że ten komunikat gdzieś tam jest opisany w jakimś poście i inni to komentują, oczywiście zjadliwie. Tak. Nie będzie brakowało koleżanek czy kolegów, którzy chętnie dojadą.
No, to taki czas, jak się jest nastolatkiem, kiedy to rówieśnicy są szczególnie ważni. Od nich będzie zależało i trzeba dbać o swoją pozycję w grupie. I wiele osób, które poszukuje też tego poczucia własnej wartości, będzie próbowało je uzyskać akceptacją rówieśników, co oznacza, że ich zdanie będzie ważne. Mm-hmm. No a wiadomo, że jak się jest nastolatkiem, no to trzeba konsumować popkulturę, czyli podążać za tym, co jest aktualnie ważne, czego się słucha, co się nosi, jak się ubiera, jak przyjmujemy te mody różnego rodzaju związane z ubraniami, noszeniem określonej marki, etykiety i choć każdy chce być wtedy strasznie niezależny, to okazuje się, że jest bardzo zależny od opinii innych osób. I ty mówisz o bardzo ważnych rzeczach, że to są takie drobne rzeczy z perspektywy dorosłych często, na które oni w ogóle nie zwracają uwagi, a bardzo raniące w stosunku do młodego człowieka. Bo tak jak powiedziałyśmy w tej pierwszym wejściu, że jak to jest to wszystko takie w procesie, wszystko się zmienia, te hormony, ten mózg tam działa, produkuje, rozwija się bardzo intensywnie, nam się zmienia ciało. Zobaczmy jakby z perspektywy osób, które gdzieś tam przechodzą kryzys potem wieku średniego, jaka jest nieakceptacja wielu kobiet na to, że skóra nie jest już taka jędrna jak była, że grawitacja zaczyna działać na niekorzyść, że się zmienia kolor włosów, że się zmienia odcień skóry, że się pojawiają określone plamki, plamy, zmiany kolorytu i tak dalej, które towarzyszą po prostu procesowi przemian, to tutaj te przemiany są bardzo intensywne. I teraz wyobraźmy sobie, jakbyśmy siebie tak wystawili z tym wszystkim i ktoś by tak chodził w koło nas i mówił, a tutaj ci tam wisi, a tu ci powieka, a tu to, a tu tamto i tak dalej. No to jest... Nie chcę dużych słów używać, natomiast wielokrotnie to jest przemocowe. To jest nieuprzejme, nieadekwatne i niepotrzebne. Mam taką koleżankę, która też jest psychologiem, pracuje w Finlandii i ona mówi, że oni mają w ogóle taką zasadę, że jeżeli chodzi o aparycję, jeśli chodzi o wygląd, to nie powinno się mówić drugiej osobie czegoś, czego ona nie może zmienić w 5 sekund. Co oznacza, że możesz powiedzieć, masz szpinak na zębach, bo to z wyglądu możesz zmienić w 5 sekund. Masz rozpięty rozporek. Natomiast bardziej to jest umowne, to 5 sekund. Ale chodzi o to, że nie mówi się rzeczy, na które po pierwsze człowiek nie ma wpływu, po drugie są wyłącznie twoją opinią na dany temat, twoim poglądem, poczuciem i tak dalej. No i z jednej strony my możemy edukować, mówić o tym, jak to jest krzywdzące, trudne, żeby nie wciskać nastolatkom tych różnych komentarzy na temat barwy ich głosu, mutacji, wzrastającego zarostu, rozwijających się piersi i tak dalej, i tak dalej. No to możemy z jednej strony. Natomiast my z drugiej strony, na co mamy wpływ? No wpływ mamy na siebie. Czy my możemy się uczyć tego i konstytuować i budować powoli siebie, mówiąc, okej, to jest część mnie. Nie. I jak ja będę w tym silny, mocny, z pomocą innych mądrych dorosłych przyjmował, tak wygląda moje ciało, tak się rozwija, tak funkcjonuje, tylko trzeba nam kogoś, kto będzie nam towarzyszył w tym i opowie nam, to nic złego, tak po prostu jest, że się zmienia, że się rośnie, coś zwolniej, coś szybciej, a u kogoś tak, a u innego tak i że może być po prostu różnie i na przestrzeni lat, jak my się poprzyglądamy temu całemu procesowi wartościowania tego, co atrakcyjne w obrazku, to te rubensowskie kształty były inne niż modelki z lat 90. i kolory włosów i peruki nakładane były inne niż bardzo naturalne albo nienaturalne zupełnie kolory, które nosimy gdzieś na przestrzeni lat. To są pewnego rodzaju mody.
No popatrz, jak jesteśmy ograniczający. Mamy taką foremkę. Dobra, foremka renesansu.
Tak.
Barok.
Tak.
Potem foremka szczupłych, z krótkimi włosami, tak. Bez piersi. Potem duże piersi albo tak, co najmniej C. I tak dalej, i tak dalej. A tak, teraz filtry na twarzy instagramowe.
I konturowane twarze.
I odpowiednio przeprowadzone operacje, ale przez kilku chirurgów, którzy mają swój styl i potem czasami rzeczywiście się gubię, chociaż czasami fajnie to wygląda, pewne elementy poprawek, ale czasami się gubię i nie wiem, która to jest aktorka, bo one są do siebie już w tym momencie bardzo podobne.
No to w ogóle powstał taki myśl, bo to nie chodzi o to, aby to krytykować, bo każdy z jakiegoś powodu wybiera takie rzeczy, decyduje się na nie i to trzeba zrozumieć.
Nie, no piję do tego, że, tak, że znaczy, nie ma tej różnorodności.
Ja myślę sobie, że bardzo to w pewnym momencie zaburza komunikację interpersonalną, że człowiek się skupia na tym, ogląda, patrzy, coś się rusza, coś się nie rusza, że ta usta i tak dalej, i że to utrudnia komunikację interpersonalną. Zresztą chyba kiedyś o tym Meryl Streep opowiadała, że ona jak rozmawia, to mówi, że nie może się skupić, bo patrzy na to, na jakiś efekt pracy jakiegoś chirurga i ona się temu przygląda, a przestaje słuchać człowieka, osoby, bo już nie widzi jego historii.
Postać akurat kobiety z autentyczną twarzą.
Tak. No, to nigdy nie wiemy, aktorki, nie?
No ale oczywiście, tak, nigdy nie wiemy.
Ale rzeczywiście, no to takich osób, które w sposób z godnością przyjmują zmiany i przyjmują wygląd i cieszą się nim i czynią z niego atrybut własny, a robią to w taki sposób, że inni już nie czują się zachęceni do komentowania tego, bo one są tak przekonane o własnej wartości, że wiedzą, że po prostu zamieszkują ciało, o które bardzo dbają, bo ono pomaga im w życiu, w pracy i tak dalej.
Wiele razy odwoływam się do tego, bardzo lubię filmy skandynawskie, bo te aktorki naturalnie się starzeją. I nawet jeśli cokolwiek robią to delikatnie. I tam widać zmarszczki, tam widać mimikę i tam widać to, tę różnorodność, którą ja uwielbiam. Ja na przykład mam fetysz diastemy, więc bardzo lubię tą przerwę między zębami, która wielu denerwuje i sobie poprawiają.
Tak, poprawiają, tak jest, korygują to i albo w ogóle.
Albo bokserskie nosy. O, uwielbiam. A ktoś by powiedział, Boże, jaki brzydki nos zmasakrowany.
Tak, to te włosy kręcone, proste, jak wiele osób mówi, o, tak bym chciał mieć proste. Potem jak już akceptują kręcone, to też gospodarka hormonalna się zmienia i już są bardziej proste albo bardziej kręcone. Więc no to rzeczywiście tak jest, że no po prostu jakoś jest. Ja nie wiem, czy ty pamiętasz podcast, który nagrywałaś z Mietkiem Wszcześniakiem, gdzie on tam mówił, że wpływu, że to jest jak z barwą głosu. My na to nie mamy wpływu, więc możemy po prostu przyjąć, zaakceptować, pracować nad tym, co mam, a nie zmieniać zupełnie, no bo to jest praca karkołomna, skazana na niepowodzenie i na frustrację.
Pamiętam, oczywiście, że pamiętam, nagrywałam go w radiowej Trójce, jeszcze moi przyjaciele nie odeszli do 357 i udostępnili mi przestrzeń i to było piękne spotkanie. Długo sobie rozmawialiśmy o wysokiej wrażliwości, tak, o tym, jak on odkrywał tę wysoką wrażliwość.
No piękny podcast, rzeczywiście, no, ta historia jest, no jakby my też z niej korzystamy i edukacyjnie i na warsztatach dotyczących wysokiej wrażliwości i to, no w ogóle ta cała historia głębokości przetwarzania, o tym, jak on opowiadał, jak robił koncerty dla buteleczek po perfumach, bo one miały każda inny kształt i one wyglądały jak publiczność, bo każdy inny jakiś, więc no to tak, to rzeczywiście niezwykłe. I mnie się to bardzo podoba. W ogóle poszukiwanie takiej analogii rzeczy, na które ja wpływ mam, a na które z pokorą spoglądam i wpływu na nie nie mam. I poprzyglądanie się to skąd ja mam pomysł, że to jest źle, że to jest brzydko, że to jest jakoś. Czy to, że wychowywałem się, kiedy były, nie wiem, w popkulturze modne, były, nie wiem, Beverly Hills 90-210 i wtedy był kanon piękna taki właśnie.
No już weszło ostre cięcie, jeżeli chodzi o Tateri na przykład.
Tak, no to też trzeba się pochylić nad tym, że z jakiej to nieakceptacji siebie wynikać musiało.
Jakiej presji też.
Tak, olbrzymiej.
Jesteśmy sobie w stanie zrozumieć.
Dokładnie, że jak olbrzymia presja na to, żeby spełnić jakieś oczekiwania jakiegoś kanonu piękna, jakiejś kulturowego nakładki, jakiegoś
bycia rodzaju niewystarczającą, taką jak koleżanki, które mają delikatniejsze buzie, bo tam była taka wyrazista twarz, która mogła rozkwitać pięknie w tej swojej wyrazistości, a nie została zaakceptowana.
I te wszystkie komentarze typu właśnie, no ktoś jest jakiejś nieoczywistej urody, albo oczywistej urody, albo za oczywistej, albo za mało oczywistej i tak dalej. Coś, z czego potencjalnie my możemy zrobić supermoc, tak? Siłę, mówiąc o tym, że no to jest moja wartość, to mnie czyni tym, kim ja jestem. My z tego robimy źródło kompleksów. Mówiąc, mam za bladą skórę, żeby wyjść na plażę. Albo będę córka młynarza, tak? Albo, że za bardzo, albo za mało. I no gdzieś tam człowiek wie w głowie, że no okej, to się zmienia, jest jakaś atrakcyjność, mniejsza atrakcyjność, to ona związana jest z tym, co jest aktualnie modne, ale no buduje, zwłaszcza im wcześniej podane, nie? I o ile dorośli jesteśmy w stanie sobie wiele rzeczy wytłumaczyć, opowiedzieć sobie o tym, uspokoić siebie, fajnie jak siebie lubimy, to wtedy jesteśmy w stanie sobie w ogóle to w życzliwy i dobry sposób porozmawiać ze sobą, ja tak mówię, ale mi chodzi o te wszystkie wewnętrzne dialogi, które prowadzimy. Okej, możesz założyć to ubranie, jak tobie się podoba i chcesz, to możesz. I jak się dobrze czujesz w tym, to możesz. I możesz też być gotowa na to, że ktoś powie, a mi się nie podoba. I okej, no może się nie podobać.
Mnie się podoba komunikat, który bardzo często powtarza Martyna Wojciechowska o byciu wystarczającą. Jestem wystarczająca. Tak często nam brakuje tego określenia. Nam, nastolatkom, nam, dorosłym. Jestem wystarczająca, jest okej. Okay.
Tak, ono w ogóle tam powstało w Stanach, jak zaczęto mówić o tym byciu wystarczająco dobrym rodzicem, nie? Że się pojawiła ta poprzeczka, że jaka to potężna odpowiedzialność wychowywania dziecka. Oczywiście zgadzam się z tym, natomiast, że był to taki kompleks, czy ja to dobrze robię, czy niedobrze i takie desperackie poszukiwanie tych wszystkich poradników, żeby ktoś mi powiedział, jak to dziecko wychować na jakiegoś człowieka, zgodnie z tą foremką, tak jak powiedziałaś, żeby miał jakiś sukces i miał coś i tak dalej.
Więc żeby to był na przykład dzielny.
Tak.
A nie musi być dzielny.
Nie musi być dzielny.
I tu znowu wchodzi problem czy temat akceptacji.
No tak, no ale tutaj już jakby wchodzimy na taki bardziej chyba temat wartości, co dla mnie jest wartością i co ja chcę przekazać jako wartość, że bez czego trudno ci będzie sobie poradzić w życiu. No i w sumie nam się to spina klamrą, bo
masz być piękna.
Tak. Że wtedy, że ładnej dziewczynie to jest łatwiej. Albo w drugą stronę, jak będziesz taka ładna i tak będziesz siebie eksponować, to nikt nie zaryzykuje, żeby powiedzieć, że jesteś mądra. Bo już tu już nie, wyklucza jedno
drugie.
A mamy
drugie. Doświadczenia w tym temacie? Mamy.
Tak. I ktoś patrzy i mówi, no co za widzi wypowiadającą się osobę i mówi, jaka piękna kobieta. A ona słyszy, jestem głupia, bo jak jestem piękna, to znaczy, że nikt nie usłyszał mojego głosu w znaczeniu wartości, słowa, mądrości, przekazu i tak dalej, i tak dalej. Więc tu rzeczywiście to jest bardzo jakby ważne, co my sądzimy na własny temat, za kogo my uważamy siebie. Czy my pomyślnie przeszliśmy ten etap konstytuowania się tej tożsamości, budowania tożsamości, to kim ja jestem? Co jest we mnie wartością? Co ja lubię, czego nie lubię? Co chcę robić, co nie chcę robić? Co robię, bo uważam, że tak trzeba? A co robię, bo robię to dla przyjemności? I czy ja żyję swoim życiem? Czy ja dalej próbuję w jakiś poradny bądź nie sposób spełniać czyjeś oczekiwania dotyczące piękna, urody, kształtu, czegoś tam. To są te historie o tym, jak to mąż namawia żonę, żeby sobie coś zrobiła, bo ma jakieś niewystarczająco dobre. I ona mówi, jak jemu się będzie podobać, to ja okej, to ja się tutaj zrobię. I potem w ogóle w niezgodzie ze sobą cały proces rekonwalescencji przechodzi. Przecież ostatecznie to moje ciało, tak? I moja decyzja. No to są, myślę sobie, bardzo trudne tematy. Bardzo trudne, bo ludzie jakby znajdują się w różnych środowiskach, w różnych towarzystwach, też dobierają siebie, prawda? Mamy też takie osoby, które no jakoś coś trzeba mieć. Ze studentami ostatnio rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy w tej kulturze takiej, że co trzeba mieć i co oglądać i gdzie być. To zawsze było się, czy człowiek jest w kręgach, czy poza kręgami. To znaczy, że teraz jak się ma ten sprzęt kuchenny, który tam ułatwia gotowanie, to się jest. A jak nie, no to jak można nie mieć? Albo jak już, no to czy jeszcze sobie coś zrobiłaś, albo nie zrobiłaś? Albo czy ci się naturalnie, czy już może trochę mniej to czoło marszczy, czy już nie marszczy? I czy brwi?
Coraz bardziej się upewniam, że jestem rebeliantem mentalnym i bardzo, bardzo mi się to podoba. Ale wróćmy do tego, jak to jest ważne, że wchodzimy do życia w świątyni, ze świątynią, której się wstydzimy, której nie akceptujemy, którą chcemy schować. I to będzie punktem wyjścia do naszej dalszej rozmowy w kolejnej części licencji na życie. Profesor Monika Beryła-Matejczuk, Monika Hemperek. Do usłyszenia, do zobaczenia.